Lata jedynki.
Witam, Marek Mądrzejewski. W ubiegłym tygodniu Ursula von der Leyen została wybrana przez eurodeputowanych nową przewodniczącą Komisji Europejskiej. Teraz prowadzi negocjacje z władzami państw członkowskich Unii na temat składu, a to poszczególne państwa właśnie proponują swych kandydatów na komisarzy, na temat składu komisji, której będzie przewodzić. Dziś po rozmowach w Berlinie i w Paryżu, dziś była w Warszawie. Wczesnym popołudniem zakończyło się spotkanie z jej z premierem Morawieckim. Mieli rozmawiać o trzech, według niej, głównych kwestiach, o zrównoważonym rozwoju, o dobrobycie i o europejskim bezpieczeństwie, a także, to z kolei podnosił Mateusz Morawiecki, o personaliach, a dokładniej o obsadzie delegowanego przez Polskę komisarza, no i o dziedzinach, za które w Komisji Europejskiej byłby on odpowiedzialny. Jak wyglądają perspektywy współpracy Polski z Ursulą von der Leyen? Co nas jedna, a co różni? Czy ta wizyta potwierdza, że jesteśmy ważnym graczem na europejskiej scenie? Na czym ma polegać nowe otwarcie i budowa Europy kompromisów, o których mówił Mateusz Morawiecki na briefingu prasowym poprzedzającym spotkanie z Ursulą von der Leyen? Gośćmi dzisiejszej debaty jedynki, którą można też oglądać na portalu Polskiego Radia, a także na jedynkowym Facebooku i Twitterze, są Paweł Lisiecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Jarosław Urbaniak, poseł Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
I Józef Brynkus, poseł Klubu Poselskiego Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu.
Czy ta wizyta po rozmowach Ursuli von der Leyen w Berlinie, no tam nie musiała daleko jechać, i w Paryżu, jest dowodem na silną pozycję Polski w Unii Europejskiej, a może taka jej interpretacja bardziej dowodzi naszych kompleksów niż realnej oceny sytuacji? Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja myślę, że w związku z tym, że jednak pani Ursula von der Leyen została wybrana między innymi głosami członków Prawa i Sprawiedliwości, a więc Polaków, może świadczyć o tym, że rola polskiego rządu w Unii Europejskiej również rośnie. Trzeba oczywiście pamiętać o tym, że Polska nie jest krajem małym, jest jednym z większych krajów.
To ona podkreślała zresztą dzisiaj.
Tak jest, w związku z czym trudno by było sobie wyobrazić, żeby jechała na przykład na Maltę, a potem dopiero do
Polski. No ale nie popadajmy w skrajności.
Nie, oczywiście. Natomiast w moim przekonaniu ta rola Polski, polskiego rządu, w porównaniu z tym, co się mówiło przed wyborem Ursuli von der Leyen, jest większa i bardziej znacząca. Być może pani Ursula von der Leyen, bo też tego do końca nie wiemy, będzie chciała w pewien sposób równoważyć między innymi Paryż tym, że będzie współpracowała z Polską. To oczywiście pozostaje w kwestii na razie domysłów i będzie można to zdiagnozować dopiero po tym, jak będzie pani przewodnicząca Komisji Europejskiej działała, ale w moim
przekonaniu będzie usiłowała realizować swój program, który była zarysy przedstawiła eurodeputowanym, natomiast zważywszy na przebieg głosowania i niewielką ilość głosów, dzięki której zyskała stanowisko, wcale taką pewną co do realizacji jej pomysłów być nie może.
Dlatego musi zabiegać o poparcie dla tej Komisji Europejskiej u wszystkich państw i w moim przekonaniu stąd rola między innymi Polski.
Co łączy nas? Myślę, że kwestia polityki obronnej, której fundamentem pozostaje NATO bez dwóch zdań, a co dzieli? Myślę, że wiązanie kwestii przestrzegania praworządności z podziałem unijnych środków finansowych zapewne. Co łączy, a co dzieli nową przewodniczącą Komisji Europejskiej i polskie władze? Jarosław Urbaniak, Platforma Obywatelska.
No to jest trudne pytanie, w szczególności, że czas pokaże. To z pewnością i wtedy będziemy widzieć wyraźnie, bo trochę wybiegamy, myślę, w tej debacie za bardzo do przodu. Znaczy z tego tylko tytułu, że pani von der Leyen przyjechała do Warszawy w trzeciej kolejności, to ja bym to odczytywał jako przypomnienie Polsce, polskiemu rządowi, znaczenia Grupy Wyszehradzkiej. wtedy, kiedy Grupa Wyszehradzka w Unii Europejskiej funkcjonowała, czyli ten trójkąt, przepraszam, co ja też mówię, trójkąt weimarski.
Czworokąt.
Wtedy mieliśmy ogromne sukcesy. Wtedy teraz Polska miała największy budżet w Unii Europejskiej, wtedy Polska obsadzała najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej. I myślę, że to jest taki ładny, pochodzący z dobrej szkoły dyplomatycznej gest przypomnienia: kiedyś się liczyliście w Unii Europejskiej, przypomnijcie sobie to, może warto wrócić, warto wrócić do gry, a nie stać poza boiskiem, stać w, tam, gdzie jasne, praworządność jest naruszana.
Żeby było wszystko jasne, czy pan chce powiedzieć, że my liczyliśmy się w Unii Europejskiej wówczas, kiedy byliśmy postrzegani jako przywodzący Grupie Wyszehradzkiej, bo jeśli tak,
nie,
to...
Nie, o trójkącie weimarskim.
Rozumiem, tak? Czyli... A rząd polski w tej chwili... Okay. Tak, to było, przepraszam, tylko przejęzyczenie. Właśnie myślę, że panią von der Leyen...
Freud tam się zgrobił.
Bardzo. Nie, no bo w drugim zdaniu... W drugim zdaniu trzeba...
Niebezpieczne.
W drugim zdaniu trzeba właśnie dodać, że no, o trójkącie weimarskim rząd polski zapomniał 4 lata temu i mamy teraz Grupę Wyszehradzką, która w Unii Europejskiej raczej jest rozbijakiem niż budowniczym. To znaczy... Trójkąt był nastawiony na to, żeby widzieć wspólne cele i budować, a tutaj no...
No jakim, panie pośle, rozbijakiem? No jak przyszło do głosowania, to poparli von der Leyen.
No tak, ale to jest...
Owszem, jak było głosowanie w sprawie Timmermansa, to odrzucili.
Świetnie, no... Europosłowie Platformy Obywatelskiej też poparli i myślę, że to nie jest tak, że jak tutaj kolega poseł mówi, że poparli Polacy, bo PiS, nie, no to wszyscy reprezentują Polskę w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim.
Ale myślę, że to rozszerzenie właśnie pan poseł miał na umyśle.
No, znaczy, trudno, żebyście państwo nie poparli kandydatki ze swojego ugrupowania. To by było rzeczywiście bardzo dziwne.
No to nie jest ugrupowanie, tylko to jest rodzina partii politycznych, no to, prawicowych oczywiście. Partii politycznych w Parlamencie Europejskim, w której Prawa i Sprawiedliwości
w rodzinie
nie ma.
Ojca trzeba słuchać.
Ojca albo matki. No, wybrano matkę. Zbyt dalekie porównanie, moi redaktorze. Zabrniemy.
Józef Brynkus, Kukiz 15. No. Jak pan widzi to,
powiem tak, że
tę interpretację właśnie,
czy interpretacja w moim przypadku jest fałszywa, ze względu na to, że pani Ursula von der Leyen występowała jako kandydatka na przewodniczącą Komisji Europejskiej z określonym programem. Agenda tego programu dla Polski jest fatalna. Fatalna z punktu widzenia po prostu polskich interesów.
Na przykład kwestie NATO, kwestie polityki obronnej.
Nie. Kwestia polityki obronnej pani Ursula von der Leyen trochę to inaczej widzi niż my widzimy. Dla nas priorytetem są zdecydowanie Stany Zjednoczone i NATO. Natomiast dla pani przewodniczącej, jeszcze nie, ale powiedzmy wybranej, nie? Tak. Z chwilą, kiedy po prostu zostanie zaprzysiężona, będzie faktyczną tą przewodniczącą, to trzeba powiedzieć tak, że nie są dla nas zbyt po prostu dobre. Tutaj chodzi pani Ursula von der Leyen, mówi przede wszystkim o tym europejskim obszarze bezpieczeństwa, gdzie...
Nie, ona mówi w pierwszej kolejności o NATO jako fundamencie, a potem mówi o PESCO na przykład i o konieczności, zasadny.
Oprócz tego punktu, gdzie jeżeli pan redaktor się upiera, to możemy przyjąć, że to jest jakby wspólnym interesie, jest jakby tutaj wspólny interes Polski. To jeszcze jest jeden tylko tak z agendy tej, którą przedstawiła na forum Parlamentu Europejskiego, że to jest jeszcze kwestia dotycząca pewnej niewielkiego wzmocnienia samego Parlamentu Europejskiego. Do tej pory Parlament Europejski pełnił funkcję taką dekoracyjną. Nic tak naprawdę nie mógł zrobić. No, Komisja Europejska...
Jego kompetencje jednak rosną, a jeśli idzie o wybór członków Komisji Europejskiej, to Parlament już popisał się parokrotnie blokując.
Tak, oczywiście w tym przypadku, ale problem polega na tym, że tu głównie chodzi o te tak zwane dyrektywy europejskie, czyli kwestia legislacji. Komisja Europejska decyduje w praktyce o wszystkim i pani Ursula von der Leyen ma pomysł, żeby wzmocnić rolę parlamentu w tym przypadku w ten sposób, że jeżeli wniosek przejdzie większością głosów posłów europarlamentu, to wtedy parlament ma prawo wnieść do Komisji Europejskiej projekt rezolucji. Ale czy Komisja Europejska go potem przyjmie, to już jest odrębna
jesienią kwestia. Zobaczymy, czy z kolei Parlament Europejski przyjmie kształt Komisji Europejskiej,
którą... Sprawiedliwości, ale także Platformie Obywatelskiej spadło bielmo z oczu. Pani Ursula von der Leyen występowała z taką agendą, która dla Polski jest bardzo naprawdę niedobra. No choćby na przykład kwestia klimatu, pakietu klimatycznego.
To jest co jest niedobrego w tym, że chcemy dbać o to, aby klimat był bardziej nam przyjazny?
Prowadzenie neutralności klimatycznej w sposób taki obligatoryjny. Przecież niedawno wypowiedzieliśmy tą zasadę, tą regułę, a teraz po prostu popieramy kandydatkę na szefa Komisji Europejskiej, która po prostu jako jeden z głównych elementów swojej polityki to po prostu podnosi. Następna sprawa. To jest kwestia dotycząca tworzenia tego twardego jądra Unii Europejskiej. Między projektem pani, to nie jest moje słowo.
Czy pan zna wypowiedź jakąś von der Leyen,
tak,
która...
Tak, dokładnie, dotyczącą właśnie tego, że przede wszystkim chodzi o to, że wzmocnieniu ulegnie strefa euro i będą popierane zwłaszcza te kraje, które wyraziły jednoznaczny akces do strefy euro.
Ona to powiedziała w Parlamencie Europejskim?
Powiedziała tak, przesyłając po prostu swój program do jako agendę swojej działalności na przyszłość, jako przewodniczącej Komisji Europejskiej. I takich spraw, które po prostu podnosiła, jest mnóstwo, które będą naprawdę dla Polski trudne. Wprowadzenie w polityce zagranicznej choćby na przykład reguły głosowania większością kwalifikowaną, a nie tych reguł takich zabezpieczających, to powoduje, że kraje silniejsze, albo kraje, które mają więcej swoich europarlamentarzystów, będą decydowały. Polska w tym przypadku będzie przegłosowywana. Więc nie jest to po prostu tu dobre rozwiązanie.
Więc właśnie, to jak jest powiedzieliście pytanie, państwo, to jest pytanie, panowie, czy coraz szerszy kompromis?
Ale problem polega na tym, że choćby to, że po ogłoszeniu przez panią Ursulę von der Leyen swojej agendy, gratulacje złożył jej prezydent Francji Macron, dowodzi tego, że po prostu my musimy być bardzo ostrożni w tym swoim entuzjazmie w związku z wyborem pani Ursuli.
Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość.
Szkoda, że się oczywiście, że czas pokaże i trzeba być ostrożnym, trzeba walczyć o swoje. Natomiast przypomnę jedną rzecz, że mieliśmy tak naprawdę do wyboru pana Fransa Timmermansa.
Nie.
Tak,
nie.
No, dobrze, za chwilkę pan...
Wedle pana posła Brynkusa nie, wedle posła Lisieckiego tak i na tym pozostanie.
Dobrze, na chwilę ja.
Było tak, że według mnie, według mojej wiedzy, a myślę, że wiedzy wielu i słuchaczy, i osób zajmujących się polityką, proponowany Franz Timmermans został, który według mnie był dla Polski po prostu nie do przyjęcia. Jest osobą, która zaangażowała się mocno w politykę po jednej ze stron sceny politycznej. Zresztą przyjeżdżał do Polski bodajże dwa razy. Jest on bardzo mocno uprzedzony w stosunku do Polski i polskiego rządu. W związku z czym wybór jego na przewodniczącego Komisji Europejskiej oznaczałby tak naprawdę brak jakiegokolwiek kompromisu i nieustanny konflikt między rządem a Komisją Europejską.
Dobrze, oczywiście. Panie pośle, powolutku zmierzamy do obsady stanowisk komisarzy. Skoro padło już z jednej strony skład Komisji Europejskiej, z drugiej strony praworządność, czy wiązanie kwestii przestrzegania praworządności z podziałem unijnych środków, no to automatycznie przechodzimy do Fransa Timmermansa. Już nie jako przewodniczącego, ale uwaga, pytanie. A czy może zostać wiceprzewodniczącym? Czy może kontynuować tę swoją misję, zarówno jeśli idzie o ulokowanie w władzach Komisji Europejskiej, jak i o dotychczas stosowane metody czy stosunek do Polski?
Powiem tak, jest takie zagrożenie oczywiście. Natomiast w moim przekonaniu, nawet jeżeli byłby wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, to nie przewodniczącym Komisji Europejskiej, w związku z czym rola jego nie byłaby tak znacząca. Domyślam się...
A teraz jaką funkcję pełnił?
Wiceprzewodniczącego. Pierwszego wiceprzewodniczącego.
Więc nie widzę różnicy.
No tak, ale byłaby różnica wtedy, kiedy byłby przewodniczącym i sam generalnie by...
No panie pośle, są też takie interpretacje, że gdyby był przewodniczący...
Do Polski, to on był twarzą, a nie Juncker. Juncker po prostu w swojej tej maglinie tam powiedzmy uzależnienia alkoholowego, rzadko kiedy po prostu cokolwiek mądrego powiedział, powiedział, ale on nic nie robił, natomiast Timmermans był twarzą tej polityki.
Tylko że są dwie kwestie. On mógł po prostu wybrać sobie tę drogę jako narzędzie zyskania tego stanowiska. Tak, dokładnie. Tak. I stąd była ta aktywność. Gdyby został przewodniczącym, może jego ambicje zostałyby zaspokojone i zająłby się zupełnie innymi sprawami, zwłaszcza, że Juncker mówił o... Ja nie mówię o tych zainteresowaniach pana Junckera. Ja mówię tylko o tym, że sprawowanie funkcji przewodniczącego pochłaniało mu sporo czasu.
Ja myślę, że warto dodać jedną rzecz. Domyślam się, że polski rząd, polska dyplomacja będzie przeciwdziałała tym zamierzeniom pana Timmermansa, jeżeli nawet by został wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Mało tego, w Komisji Europejskiej nastąpią takie zmiany, które pewnych rzeczy już panu Timmermansowi, na pewne rzeczy już nie pozwolą.
Chyba że okaże się, iż jego rozbudzony wcześniej, a niezaspokojony apetyt spowoduje, że w tej chwili będzie działał w sposób jeszcze bardziej zdecydowany. W każdym razie, co wybór Timmermansa, czy zachowanie dla niego stanowiska pierwszego zastępcy przewodniczącego Komisji Europejskiej mógłby oznaczać dla takich nadziei jednak na poprawę relacji Komisja Europejska-Polska, Jarosław Urbaniak, Platforma Europejska?
Chciałbym jednak zacząć od sprostowania pewnej rzeczy. Robienie Franza Timmermansa wroga Polski to jest ohyda. To jest polityk europejski, który był przyjacielem Polski do 2015, dopóki się nie pojawił rząd PiSu, relacje Timmermansa z Polską.
Czy on jest przyjacielem Polski, a wrogiem PiSu? Tak najkrócej można zdefiniować. Nie, jest wrogiem Polski,
wrogiem łamania praworządności. I to za chwilę będzie odpowiedź na pytanie pana redaktora. Bo to jest problem. I to dzisiaj Ursula von der Leyen od tego zaczęła. To pan mówi, że za chwilę będziemy mówili o personaliach. I tu warto zwrócić uwagę, jak dyplomaci, politycy zachodni prowadzą dyplomację, jak prowadzą przedstawiciele PiSu. Ona mówi o wartościach, gdy przyjeżdża do Polski. Ona mówi o sprawach, które trzeba załatwić, o przedsiębiorcach, o małych przedsiębiorcach, o klimacie, o walce ze smogiem, a my mówimy tylko i wyłącznie o personaliach.
To są ogólniki, naprawdę. Pan mówi, chociażby jedną rzecz, która by świadczyła o tym, że pomysły pani Ursuli von der Leyen są po prostu dla Polski korzystne. Niech pan wskaże, choćby na przykład,
jeśli chodzi o... Panie pośle, a mogę spróbować, skoro już się zamieniliśmy... Wszystko rozumiecie z pewnością, jak pan poseł zadaje pytania. Czy mogę spróbować odpowiedzieć?
Jeżeli Polska jest wspólnotą Polaków... Jeżeli Polska jest wspólnotą Polaków, to czyste powietrze i brak smogu z pewnością jest korzystne dla Polski.
Oczywiście, że
tak. A nie na takich warunkach, które...
Oczywiście, że tak. Ale jest jeszcze jedna rzecz a propos przestrzegania tej praworządności. Nowy wątek, który pojawił się w wystąpieniu Ursuli von der Leyen. Ona podkreśla konieczność badania stanu przestrzegania praworządności, ale wszędzie. Nie tylko w Polsce.
W związku z czym Francja i Hiszpania mogą się też pani Ursuli von der Leyen obawiać, jeżeli ona rzeczywiście będzie działała zgodnie z tym, co ona mówi.
Możemy powiedzieć tutaj tysiące słów. Nie zmienia to faktu, że przecież w Komisji Europejskiej do tej pory nie było i Franz Timmermans nie miał zadania badania praworządności w Polsce, tylko to łamanie praworządności w Polsce i na Węgrzech było przyczyną tego, że Europa się tym zainteresowała. No to jest taka kolejność. Ale a nie, że ktoś wprowadza jakiś program tam walki z PiS-em, walki z Orbanem. Nie! To Orban i PiS walczy z praworządnością w swoich krajach. I w związku z tym kraje, Unia Europejska, która jest oparta o wartości, o wspólnotę wartości, jak widzi, że te wartości są gdzieś łamane, reaguje.
To jest mechanizm,
który jest na poziomie państw, ale też jest na poziomie naszego życia codziennego. Tak?
A jeżeli prawa obywatelskie na przykład są łamane przez policję francuską, to Franz Timmermans powinien się tym zainteresować, czy niekoniecznie?
Unia Europejska, czy on osobiście, no to
no nie,
panie
no,
redaktorze,
ja mówię,
no to
ja tak. mówię symbolicznie oczywiście. To. Nie, chodzi oczywiście o Unię Europejską,
jeżeli
o Komisję
łamane
Europejską.
Są prawa obywatelskie tak. wszędzie i zawsze. Mhm. Tak, i nie tylko w Europie, myślę, że wszędzie.
Czyli wracając do tego wątku,
po to mamy
który,
tę wspólnotę.
Wracając tak? do tego wątku, który wniosła dzisiaj von der Leyen, że owszem, praworządność, stan przestrzegania praworządności, ale wszędzie, to jest nowe i to jest istotne i to daje pewną nadzieję na dobrą współpracę.
Nie sądzę.
Józef Brynkus,
nie sądzę ze względu na to, że tylko wobec Polski i Węgier, w pewnym sensie no też trochę Czech i Słowacji, wyciągnięto jako narzędzie dyscyplinowania tych państw mechanizm uzależniający wypłatę funduszy Unii Europejskiej od stanu praworządności. Nawet jak w odniesieniu do Francji wskazywano, że tam dochodzi do łamania praw człowieka, to nigdy o tym nie mówiono. A Ursula von der Leyen jako jeden z głównych elementów swojej polityki, swojej działalności stwierdziła, że ten mechanizm będzie po prostu przestrzegany i będzie po prostu stosowany. I na pewno nie wobec Francji, choćby z tego względu, że Francja, pomijając to, co powiedziałem wcześniej, choćby z tego względu, że Francja jest znacznie silniejszym partnerem dla Niemiec Unii Europejskiej niż Polska. I jestem o tym przekonany, że tylko wobec Polski ten mechanizm będzie, no nie tylko wobec Polski, ale wobec tych krajów, które wymieniłem, będzie stosowany, a wobec Polski w szczególności. To są tylko takie kurtuazyjne przemówienia, kurtuazyjne sformułowania, że wobec wszystkich. Jeżeli by pani Ursula von der Leyen uważała, że wobec wszystkich, to by wymieniła nawet nie enumerycznie czy alfabetycznie, ale w takiej kolejności, według której dochodzi do łamania praw obywatelskich najwięcej, czyli Polska, Węgry i Francja. Ale ona tego nie zrobiła. Ona ogólnikowo powiedziała.
Ona jest dobrym dyplomatem, no należy się uczyć. No, to nie znaczy, że robi błąd.
Natomiast jeżeli chodzi o wybór Timmermansa, o którym mówiliśmy, to powiem uczciwie tak, że w moim przekonaniu to jest kandydatura spalona. Spalona także na wybór wiceprzewodniczącego, ponieważ zbyt duży jest opór nie tylko Polski, ale także innych krajów. Jeżeli by się okazało, że Timmermans zostanie wybrany wiceprzewodniczącym, to dla Polski byłoby fatalnie i to by też pokazywało tak naprawdę, bo przecież kto decyduje, kto proponuje.
Zwłaszcza, że prawdopodobnie są zwyczajnie wściekły na Polskę i na kraje naszego regionu za utracenie jego
ale
kandydatury.
Ale propozycja tutaj wychodzi od pani Ursuli von der Leyen, kogo widzi jako
wspólnego
pracowniku. No nie... Kraje desygnują, ale ona proponuje na konkretne konkretne komisarze.
No, ale panie redaktorze, my pracujemy w polityce. Timmermans pracuje w polityce. Weber, którego utrącono, pracuje w polityce. Pani Szydło, którą dwukrotnie utrącono i PiS dwukrotnie ją wystawił, też pracuje w polityce. No Timmermans był przecież na straconej pozycji. No przecież to w naszym fachu się łatwo nazywa. No spalona propozycja. Jak ktoś za długo jest kandydatem na jakieś stanowisko, to wiadomo, że go nie otrzyma. I tak było w przypadku Timmermansa. No zorganizowana akcja tutaj przez rząd polski PiS-owski, międzynarodowa, współpraca Grupy Wyszehradzkiej. No i,
krótko mówiąc, skuteczna akcja.
Skuteczna, ale szkodliwa dla Polski.
No. Paweł Lisiecki.
Warto zawsze, nie tylko w Unii Europejskiej, nie tylko w polityce, budować, a nie burzyć. A już na pewno, jak się burzy, to nie wystawiać się na linię strzału. A to przywództwo PiS-u na tej arenie europejskiej, no to jest złe wejście i to będzie z pewnością długo pamiętane. A sukcesy już są, bo już nam, że tak powiem, odpłacono.
Pan Timmermans...
Mamy jedną wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Ewę Kopacz. Czesi mają dwóch, Węgrzy mają dwóch. Ewa Kopacz jest Platformy Obywatelskiej.
Bardzo dobrze pan poseł
nie ma szefostwa komisji. Jest Słowaczka zamiast Beaty Szydło, która dwukrotnie przegrała. Tak, Krasnodębski przegrywa. To jest ten wymiar. No, czas pokaże, to póki co poza tym gestem, który dla mnie jest właśnie przypomnieniem istnienia Trójkąta Weimarskiego, gdzie się przejęzyczyłem na początku programu. Poza tym gestem, to cały czas PiS ma porażki. To jest seria poważnych porażek. I najwyższa pora zmienić taktykę, zmienić przede wszystkim język, bo pan poseł też mówił o tym, że von der Leyen musi Nie, no, w dobrej dyplomacji nie mówi się komuś publicznie, że coś musi.
No, umówmy się, że w tym studiu dobra dyplomacja nie zawsze triumfuje.
Pamiętam te programy.
Jedna rzecz, bo wspomniano
tutaj... Paweł Lisiec.
Pan
Prawo i Sprawiedliwość.
Mój przedmówca wcześniej mówił, że Prawo i Sprawiedliwość jest nastawione tylko na kwestie personalne. No, jak pokazuje to, nie jesteśmy nastawieni tylko i wyłącznie na kwestie personalne. O kwestiach personalnych państwo nam ciągle przypomina. Wskazując, że Donald Tusk czy Jerzy Buzek objęli jakieś funkcje. Tylko pytanie, co Polska konkretnie z tych funkcji miała jako Polska?
Bo
jest jeszcze europejski.
Ale przepraszam.
Że wymierna polityka są najbardziej wymierne.
Proszę o głos.
Wtedy nie było Brexitu, wtedy po prostu był inny budżet.
A teraz jest Brexit i budżet dla Polski jest mniejszy od
20%. Wasza spolegliwość w stosunku do Unii Europejskiej, zwłaszcza do tych krajów wiodących, Niemiec i Francji,
panie pośle, moja spolegliwość też jest chyba zbyt wielka. Pytanie proste. Zaczęliśmy mówić o sprawach personalnych. Premier Morawiecki mówił o tym, że to jest oczywiście istotne, kto z Polski będzie komisarzem, aczkolwiek ważniejsze jest to, jakim resortem będzie się zajmował. Tymczasem godzinę temu dowiedzieliśmy się, że tym komisarzem ma zostać Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta, natomiast sam premier to powiedział, na czele jakiego resortu stanie, tego nie wiadomo. No to jak to jest?
Znaczy ja myślę, że to będzie to portfolio, które Polska zobaczy co do jaką otrzyma komisarz. Tak naprawdę jeszcze coś pamiętajmy, że pan minister Szczerski jest w tej chwili jeszcze kandydatem. W związku z czym postanowiono najprawdopodobniej zrobić tak, że zobaczy się, która teka będzie przypadała do...
Aczkolwiek przypomnijmy, że premier Morawiecki mówił o tym, że Polskę najbardziej interesują kwestie gospodarcze i finansowe.
I infrastrukturalne. O, to jest z tego, co ja
się tego nie słyszałem.
A ja czytałem.
Ale finansowe zgodzi się pan,
gospodarcze i finansowe.
Tak, to no jakby one są w pewien sposób powiązane ze sobą. I to oczywiście by, myślę, Polskę, czy Polskę, polski rząd zadowalało.
Polskę, nie polski rząd.
Polskę. Tak, no
to PiS tym ma właśnie kłopot.
Dobrze, tak, szanowni państwo.
Łączyć interesy partyjne z narodowymi.
Myślę, że sobie dobrze z tym całkiem radzimy. Natomiast wracając
z interesami pisowskimi.
Wracając do tematu. Jest kandydatura pana Krzysztofa Szczerskiego na komisarza. Zobaczymy, jakie teki zostaną wynegocjowane. Być może jakieś padały tam już propozycje, o których pan premier nie wspomniał.
Józef Brynkus.
Ja myślę, że kandydatura pana profesora Szczerskiego jest dobrą kandydaturą, nie dlatego, że jest kandydaturą Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest fachowiec naprawdę wysokiej klasy i pan profesor Szczerski na pewno by się nie godził, bo to powiedzmy sobie uczciwie, to nie jest tak, że to jest wybór, ale to jest pewnego rodzaju desygnowanie, to są rozmowy i pan profesor Szczerski nie godziłby się na byle jakie stanowisko albo mniej znaczące w Komisji Europejskiej. Przecież był poważnie rozważany jako kandydat na szefa NATO, bądź wiceszefa NATO, więc tak. Sprawa jest bardzo istotna także dla jego takiej, można powiedzieć, biografii politycznej. Ja znam pana profesora Szczerskiego i uważam, że na pewno, znaczy jestem o tym przekonany, że nie godził się by na takie po prostu nic nieznaczące stanowiska, a to z kolei by dobrze wróżyło dla Polski, bo objęlibyśmy taką tekę naprawdę w Komisji Europejskiej istotną.
Jarosław Urbaniak.
No, zupełnie się nie zgadzam. To znaczy, szczerze powiedziawszy,
nikt nie jest zaskoczony.
Żal mi pana ministra Szczerskiego, bo mam takie wrażenie, że idzie tą samą ścieżką, co Beata Szydło. Przed momentem przegrał ponoć wygrane głosowanie na wiceszefa NATO. Teraz jest kandydatem Polski, jedyne nazwisko, jakie poznaliśmy, na objęcie teki komisarza gospodarczego, finansowego, któryś z tych tek. No, to nie jest kłopot, żeby zobaczyć, że pan minister Szczerski nie ma absolutnie żadnych kompetencji akurat w tym zakresie. Ktoś mu robi poważną krzywdę. A czy ja
nie protestuję. W jakim zakresie? Przecież
w zakresie ekonomii, zero.
To jest lepsze, to jest pewne.
Złośliwościami, jednak i wykształcenie, i to, co przez całe swoje życie.
Jest naprawdę wyjątkowe.
Ale pan dzisiaj tak
w wieku 40 lat jest profesorem belwederskim.
Tak, ale politologii, a nie ekonomii.
Nie finansów już dość. Ale wystarczy zajrzeć w życiorys pani Ursuli von der Leyen, w jej wykształcenie, nie miało znaczenia, czym się zajmował.
Tak, ale nie obejmuje teki gospodarczej.
Ale
szefem może być każdy, to jest zawsze taka zasada. Natomiast teki, trzeba się na czymś znać. Natomiast proponowanie, panie redaktorze, powiedzmy szczerze, proponowanie, kto absolutnie, ani w zakresie wykształcenia, ani kariery zawodowej...
Niech pan się modli, żeby Donald Tusk tego nie słyszał, bo był pana szefem.
Ani kariery zawodowej. Znaczy...
Ja bym chciał iść taką ścieżką, jak pan profesor Szczerski.
Nie mam absolutnie żadnej wiedzy, ani żadnego doświadczenia w zakresie ekonomii.
Do końca programu.
Ktoś mu robi krzywdę.
Jedno pytanie chciałbym
wysyła na pole minowe na pewno
każdemu z panów zadać i prosiłbym o krótką odpowiedź. Ostatecznie głosowanie odbędzie się w Parlamencie Europejskim jesienią. No rzeczywiście może zdarzyć się różnie, ale moje pytanie dotyczy rzeczy następujących. Dlaczego tak ważne z punktu widzenia kraju członkowskiego Unii jest posiadanie komisarza, skoro jest on zobligowany niejako urzędowo do zabiegania o dobro całej wspólnoty, nie zaś kraju, z którego pochodzi? To tylko kwestie prestiżowe. O co chodzi? Paweł Lisiecki.
W moim przekonaniu każdy z tych komisarzy, może nie każdy, ale duża część, i tak zabiega o to, aby z kraju, czy dla kraju, z którego pochodzi, jednak wywalczyć coś więcej. Zresztą myślę, że każdy z tych komisarzy, jeżeli jest desygnowany przez konkretny rząd, to dostaje takie, może nie na piśmie, ale jednak instrukcje, jak w pewnych sprawach ma działać, tak aby nie było to ze szkodą, a dla korzyści, a z korzyścią dla kraju, z którego pochodzi.
Jarosław Urban, proszę bardzo, i pan poseł na koniec.
A jak brzmi pytanie, to samo?
Dobrze, powtórzę to samo.
To samo pytanie. No, sytuacja jest zawsze taka, że warto mieć jak najwięcej obstawionych stanowisk, żeby przypilnować spraw, które są ważne. No, to jest naturalne. Natomiast, panie redaktorze, opowiadanie, są rzeczy, które powinno się robić, a nie o tym mówić. Mhm. Historia polskiego członkostwa w Unii Europejskiej pokazuje, że wtedy nam się najlepiej w Unii powodziło, kiedy mniej publicznie mówiliśmy o tym, co Unia powinna robić, nie wytykaliśmy, co tam pani Ursula von der Leyen, tak jak tutaj PiS jej teraz mówi, co powinna zrobić, tylko wtedy, kiedy się robi i załatwia sprawy, a nie gada.
Właściwie mówili, że się nie gada, tylko słucha, tak? Że słuchaliście.
Nie gada,
Józef
Brynko,
z Kukiz 15.
To ja powiem tak, że rzeczywiście kandydatura o tym kraj się biją, to faktycznie, żeby mieć jakieś ważne funkcje, jakąś komisję. A w przypadku Polski jest to bardzo istotne, ponieważ dobry kandydat na to stanowisko i na stanowisko dobrej komisji będzie gwarantem także rozwoju Unii Europejskiej, bo Polska to jest po prostu, można powiedzieć, gwarant rozwoju Unii Europejskiej w sposób taki, można powiedzieć, zrównoważony.
Paweł Lisiecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Urbaniak, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
Z Kukiz 15 to byli goście dzisiejszej debaty.